Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat piłki ręcznej. Za nami finał Ligi Mistrzów z udziałem Vive Kielce. Niestety finał przegrany. Później Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Dziewiąta kolejka żużlowej Ekstraligi i oczywiście dalsza część audycji poświęcona piłce nożnej. Powiem jeszcze kilka słów na temat Ligi Narodów i ostatniego meczu czerwcowego reprezentacji Polski, jak również tematyka barażowa jeszcze będzie obecna, no i później europejskie puchary i ligowe podwórko. Zaczynamy od Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tam po raz kolejny polscy kibice mieli dużą nadzieję na to, że po raz kolejny w swojej historii drużyna Vive Kielce zdobędzie tytuł najlepszej drużyny szczypiorniaka w Europie. Była na to bardzo duża szansa. Piłkarze ręczni Vive awansowali do decydującego meczu, do finału, gdzie mierzyli się z ekipą Barcelony. To spotkanie miało bardzo zacięty przebieg. Żadna z drużyn tak naprawdę nie potrafiła wypracować jakiejś większej przewagi bramkowej. Tak naprawdę losy tego całego meczu decydowały się do ostatnich sekund na najpierw regulaminowego czasu gry, czyli tych 60 minut. Później analogiczna sytuacja była w dogrywce, gdzie drużyna z Kielc miała nawet szansę na rzucenie zwycięskiej bramki. Praktycznie w ostatnich sekundach to się jednak nie udało. Doszło do serii rzutów karnych, w których niestety jedynym zawodnikiem, który się pomylił, był gracz drużyny Vive i dlatego to Barcelona ostatecznie zdobywa Ligę Mistrzów. Wielka szkoda, ponieważ była to naprawdę duża szansa na kolejny znaczący sukces polskiego szczypiorniaka w wydaniu klubowym. Przypomnijmy, że Vive to jedyna polska drużyna, która do tej pory wygrała Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Miało to miejsce w sezonie 2015-2016. Przechodzimy teraz do Formuły 1. Za nami kolejny wyścig tegorocznego Grand Prix, tym razem w Kanadzie i kolejne zwycięstwo Maxa Verstappena.
Emocje w Kanadzie rozpoczęły się już w kwalifikacjach, kiedy to Fernando Alonso zakończył kwalifikacje na drugim miejscu. W pierwszej dziesiątce znalazły się natomiast dwa bolidy Haasa i był to jedyny zespół w stawce, który właśnie miał dwa samochody w top 10. Wyścig natomiast ani dla Alonso, ani dla Haasa nie potoczył się tak, jakby sobie tego życzyli kierowcy tych zespołów, bowiem już na początku wyścigu Kevin Magnussen w starciu z Lewisem Hamiltonem stracił kawałek skrzydła, musiał zjechać do boksu i przez dalszą część wyścigu, powiedzmy, że przemieszczał się na końcu stawki. Mick Schumacher też tego weekendu nie może zaliczyć do udanych, ponieważ nie ukończył tego wyścigu z powodu awarii w samochodzie. Natomiast sam Fernando Alonso po całkiem dobrym starcie i próbie walki o te pierwsze trzy miejsca, o podium właściwie, no bo o pierwszym i drugim miejscu raczej ciężko było mówić w przypadku tego kierowcy, no później pojawiły się u niego problemy z samochodem. Około 20 okrążenia miał problem z ERS-em, później pojawiło się także przegrzewanie silnika, no i na tym Hiszpan tracił około 0,8 do nawet 1 sekundy na okrążenie. Do tego nie pomogła strategia zespołu, w ogóle strategia podczas Grand Prix Kanady, zarówno w przypadku Alpine, Ferrari, jak i McLarena, nie była na najwyższym poziomie. Na pewno tutaj i pit stopy, i strategie, jeśli chodzi o te zespoły, w tym kontekście dało się zrobić więcej. No i ostatecznie Fernando Alonso zakończył na 9 miejscu. To znaczy wyścig zakończył na miejscu 7, ale później jeszcze otrzymał karę 5 sekund za nieprzepisową obronę przed Walterim Bottasem. Tam w ostatnich okrążeniach Alonso nieco falował. Można tylko w Formule 1 wykonać jeden ruch w kontekście obrony w swojej pozycji i ten ruch polega na zmianie toru jazdy. W tym przypadku Alonso ten ruch wykonywał wielokrotnie, no i za to właśnie został ukarany. Tak jak Łukasz wspomniał, zwycięzcą wyścigu jest Max Verstappen. Kierowca miał bardzo dobre tempo, natomiast trzeba też oddać mu, że pojechał po mistrzowsku, ponieważ po wyścigu Carlos Sainz mówił, że miał lepsze tempo od Maxa Verstappena, ale musiał jeździć na totalnym limicie, żeby w ogóle próbować walczyć z Holendrem. Mimo że właśnie bolid Ferrari miał lepsze tempo, to Carlos Sainz nie mógł swoimi umiejętnościami i obecną formą nawiązać do tego, co właśnie prezentuje Holender. W efekcie Max Verstappen sięgnął po raz kolejny po zwycięstwo w tegorocznych zawodach. Na drugim miejscu znalazł się wspomniany Carlos Sainz, a podium uzupełnił Lewis Hamilton. Hamilton, który jeszcze w piątek mówił w wywiadach z dziennikarzami, że jego samochód nie nadaje się w ogóle do jazdy, po czym w niedzielę przyznał, bo został zapytany właśnie o te słowa z piątku, mówił, że Mercedes podążył dwiema ścieżkami, pierwsza z nich właśnie była testowana w piątek. Później zespół dość intensywnie pracował nad zmianą ustawień, no i to przyniosło efekt właśnie w postaci trzeciego miejsca Lewisa Hamiltona. Czwarty był George Russell, tego kierowcę także należy wyróżnić, ponieważ jest to już dziewiąty wyścig sezonu i po raz dziewiąty George Russell znalazł się w top 5 na koniec wyścigu. Charles Leclerc, który walczył i wciąż myślę, że jeszcze walczy o tytuł mistrza świata tego sezonu, zakończył na piątym miejscu. Tutaj przypomnijmy, że jechał z końca stawki przez to, że wymieniano mu jednostkę napędową, więc trzeba było przenieść tego kierowcę na sam koniec. No i w kontekście walki Leclerca o jak najwyższe lokaty należy wspomnieć o Sergio Perezie, który nie ukończył tego wyścigu, a który jest nad Leclerciem jeszcze w klasyfikacji generalnej. Sergio Perez miał awarię skrzyni biegów. No i jeszcze słówko może o klasyfikacjach, ponieważ tam Max Verstappen przoduje 175 punktów. To jest ogromna przewaga nad drugim Sergio Perezem, który ma 129, a wspomniany Leclerc ma 126 punktów. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, prowadzi tam Red Bull 304 punkty, drugie jest Ferrari 228 i podium zamyka Mercedes 188 punktów.
No i jeszcze rzut oka na wyniki dziewiątej kolejki żużlowej Ekstraligi. Zaczynamy od meczu w Lublinie, gdzie lider, czyli Motor, podejmował Agret Malese Ostrów, a więc ostatni zespół w tabeli. Motor bez swojego lidera Mikela Michelsena. Mimo to Lublinianie zdołali zwyciężyć w tym spotkaniu, chociaż łatwo to zwycięstwo nie przyszło. 51-39, najlepszy wśród gospodarzy Dominik Kubera 16+1, zaś w drużynie z Ostrowa Chris Holder 12+1. W Grudziądzu GKM podejmował Włókniarza Częstochowa i wygrał na własnym torze 48-42. W zespole gospodarzy znakomita jazda Norberta Krakowiaka 17 punktów, zaś wśród gości najlepszy Kacper Woryna punktów 12. W Gorzowie Moje Bermudy Stal podejmowała Betard Sparte Wrocław, a więc bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. I gospodarze zwyciężyli 52-38 w ekipie z Gorzowa. Oczywiście najlepszy tradycyjnie Bartosz Zmarzlik, tym razem 13 punktów, zaś w drużynie z Wrocławia 12+1 Macieja Janowskiego i 12 punktów Daniela Beuleja. I ostatni mecz to starcie Apatora Toruń z Fogo Unią Leszno i Apator zwycięża 53-37. W ekipie gospodarzy najlepszy dorobek punktowy Patryk Dudek 14+1, zaś w drużynie gości Jason Doyle 17 punktów. Jeżeli chodzi o tabelę, na prowadzeniu bez zmian Motor Lublin 19 punktów, na drugim miejscu Stal Gorzów punktów 14, a podium uzupełnia Unia Leszno 12 punktów. Na miejscu ostatnim nadal z zerowym dorobkiem punktowym drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. W dalszej części audycji powiemy o, zrobimy takie małe podsumowanie jeszcze Ligi Narodów, ale o tym za kilka minut.
Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando
quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada è una canzone. Por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento,
un momento.
Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Porque anche per terra se accende una stella negli occhi suoi. È tutta un'altra musica con lei.
No, no.
Solo si está.
No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone,
una canzone.
Por las calles las canciones.
Che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán, las guitarras van a tocar
sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione,
iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Por las calles las canciones.
Per le strade una canzone.
Esta canción.
Hey, Italia y Puerto Rico.
Dame, dame.
Una canción.
Hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico.
No, no, no.
Juntos.
W ostatnich audycjach mówiliśmy trochę o meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Został nam jeszcze jeden, który został rozegrany w ubiegły wtorek, co prawda, ale było to w późnych godzinach wieczornych, w związku z tym został nam jeszcze do omówienia ten mecz, czyli starcie reprezentacji Polski z Belgią. Starcie rewanżowe, bo kilka dni wcześniej jeszcze przecież Polacy grali z Belgami na wyjeździe. I tym razem również drugi zespół rankingu FIFA okazał się lepszy, chociaż Belgowie wygrali skromnie, bo zaledwie 1-0.
Bramkę dla Belgów zdobył Michy Batshuayi w 16 minucie. Dla napastnika był to 25 gol w narodowych barwach, natomiast dla reprezentacji Polski był to mecz o tyle historyczny, że po raz pierwszy przegraliśmy dwa mecze z rzędu na PGE Narodowym. Do tej pory rozegraliśmy 32 spotkania, 19 było zwycięskich, 9 remisów i właśnie 4 porażki, 2 w ostatnim czasie. No i po tym spotkaniu wiemy już, w ogóle po całej kolejce Ligi Narodów, wiemy, że polska defensywa jest najgorszą, jeśli chodzi o dywizję A właśnie na tym poziomie Ligi Narodów. Co do meczu, no to był on dość spokojny, można by powiedzieć. Belgowie głową i myślami byli raczej już na wakacjach, grali dość spokojnie, nie atakowali zbyt często, ale też jeśli już zbliżali się do naszej bramki, to ponownie nieco brakowało agresywności po naszej stronie i takiego wybijania ich z rytmu. Dopóki plan Belgów był realizowany, dopóki piłkarzom można by powiedzieć, że chciało się tak grać na tym swoim w miarę wysokim poziomie, dopóty Polacy mieli niewiele swoich szans. W pierwszej połowie były tylko dwie takie okazje. Najpierw Szymański przeniósł futbolówkę nad bramką, później z powietrza obok bramki, tuż obok słupka strzelił Nikola Zalewski i to byłoby tyle, jeśli chodzi o polski akcent. Mieliśmy, wydaje mi się, że lepsze okazje na zdobycie gola, natomiast tych okazji było stosunkowo niewiele w porównaniu do tego, co prezentowali Belgowie. Tak naprawdę nasza kadra, można powiedzieć, że obudziła się w drugiej części, w ostatnich, nie wiem, 15-20 minutach. Na boisku pojawił się chociażby Świderski czy Frankowski, oni tam rozruszali grę. No i można powiedzieć, że dzięki temu ten obraz spotkania nie był aż tak negatywnie odbierany, jak był jeszcze po pierwszych 45 minutach. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że między słupkami pojawił się Wojciech Szczęsny. No i chociaż bramkarz nie miał dużo pracy w porównaniu do tego, co mieli nasi goalkeeperowie w poprzednich spotkaniach, to jednak musiał się chociażby wykazać przy strzale czy opendy, chociaż no tutaj wykazać to za dużo powiedziane, bo to jednak był strzał bramkarza, ale drugie nazwisko uciekło mi teraz z głowy przy drugim strzale, właśnie Wojtek musiał się nieco więcej napracować. No i na dobrą sprawę tutaj jego rola się w miarę kończyła, jeśli chodzi o takie konkretne sytuacje Belgów. Można powiedzieć, że mecz przegrany troszkę na własne życzenie, ponieważ właśnie jak wspomniałem, ta defensywa nie grała zbyt agresywnie, nie wychodziła do takiego pressingu i przez to straciliśmy gola w 16 minucie.
Dodajmy, że w tym spotkaniu w seniorskiej reprezentacji zadebiutował Mateusz Wieteska. No i niestety trudno powiedzieć o tym debiucie, że był specjalnie udany. Raz oczywiście z racji na wynik tego spotkania, ale dwa też na postawę samego zawodnika Legii. Wydaje się, że przy tej akcji bramkowej mógł się lepiej zachować, ale generalnie można było odnieść wrażenie, że szczególnie w momencie, gdy Belgowie próbowali presować naszych reprezentantów, grał bardzo bojaźliwie, bardzo elektrycznie można powiedzieć. Stosował najprostsze środki, jeżeli chodzi o ekspediowanie piłki. Wspomniałeś o Karolu Świderskim i myślę, że to jest zawodnik, którego tutaj warto wyróżnić in plus, bo zrobił naprawdę bardzo dużo w tych ostatnich kilkunastu minutach. Najpierw strzał takimi nożycami, chociaż niektórzy troszkę się naśmiewają, że się poślizgnął przy próbie uderzenia jakoś inaczej. Później strzał głową w słupek po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego. Na drugim biegunie moim zdaniem Karol Linet, zupełnie bezbarwny kolejny występ. Troszkę selekcjoner Michniewicz ciągnął go za uszy na tym zgrupowaniu, dając mu szansę gry w tym meczu. No ale sytuacja jest klarowna. Jeżeli Linet nie będzie grał w klubie, to trudno raczej spodziewać się, żeby znalazł się w kadrze na jesienne mecze. Z drugiej strony wydaje się, że dużo wygrali Jakub Kiwior i Szymon Żurkowski. To taka dwójka zawodników, która w tych ostatnich meczach spisała się naprawdę nieźle.
Tutaj należy zaznaczyć, że Czesław Michniewicz przede wszystkim testował pewne ustawienia, testował przede wszystkim zawodników, właśnie chociażby wspomnianego Wieteskę czy Kiwiora. Jedni zawodnicy spisywali się lepiej, inni gorzej, ale tak szerokie grono zawodników, jakie było powołane na to zgrupowanie, miało właśnie na celu to, żeby sprawdzić praktycznie, że każdego, chociażby wspomnianego Linettego, który mimo, że na treningach, jak się słyszało, prezentował się całkiem nieźle, to już na boisku stricte zabrakło tego ogrania, tego doświadczenia z Serie A, ponieważ tam, no, jak już właśnie zostało powiedziane, nie grał zbyt często w tym sezonie.
Jeżeli chodzi o mecze naszej grupy, to w drugim spotkaniu Holendrzy pokonali reprezentację Walii 3-2. Bardzo szczęśliwe zwycięstwo. Rzutem na taśmę Memphis Depay zdobył zwycięską bramkę dla pomarańczowych i obecnie tabela naszej grupy w dywizji A wygląda następująco. Holandia ma punktów 10, Belgowie 7 punktów, reprezentacja Polski 4 punkty. No i Walijczycy zostają z jednym punktem, a nam zostały we wrześniu dwa mecze do rozegrania. To będzie rewanżowe starcie z Holandią na naszym terenie i wyjazdowy mecz z Walią, który zadecyduje najprawdopodobniej o być albo nie być Polaków w dywizji A w kolejnym sezonie. Jeszcze we wtorek późnym wieczorem rozegrano dwa mecze grupy trzeciej dywizji A. Bramek padło co niemiara, ale wyniki też bardzo zastanawiające i ciekawe. Niemcy rozbili Włochów aż 5-2, natomiast Anglicy doznali sromotnej klęski u siebie, przegrywając z Węgrami aż 0-4.
Należy zaznaczyć, że zarówno Włosi, jak i Anglicy zmierzyli się podczas ostatnich mistrzostw, no i oba zespoły wtedy prezentowały się całkiem dobrze. Tutaj no, 5 goli straconych przez Włochów, 4 przez Anglików. No, co prawda też Niemcy w pewnej części tego spotkania odpuścili już grę, dlatego też wynik jest taki 5-2, stąd te dwa stracone gole. Natomiast Anglicy tutaj na karp może braku ogrania też też zawodników, którzy tam się pojawiali, bo nie była to taka stricte wyjściowa jedenastka, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, która podejmowała Węgrów. No, ale trzeba przyznać, że takie wyniki na takim poziomie nie zdarzają się zbyt często.
Tak, tym bardziej, że to była tak wysoka porażka Anglików po raz pierwszy od wielu, wielu dekad tak naprawdę. Już nie pamiętam dokładnie od którego roku, ale trzeba by poszukać bardzo, bardzo daleko. No, ale fakty są takie, że jeżeli chodzi o grupę trzecią dywizji A, to Węgrzy są liderem i to jest największa sensacja. 7 punktów. Na drugim miejscu Niemcy z dorobkiem 6 punktów. Włosi z 5 punktami na trzecim miejscu i Anglicy wciąż bez zwycięstwa i z jedną zdobytą bramką tylko z rzutu karnego na miejscu czwartym z dorobkiem 2 punktów. No i gdyby tak się zakończyła teraz rywalizacja, to Anglicy musieliby w przyszłym sezonie rywalizować się w dywizji B. No i jeszcze, jeżeli chodzi o baraże, w końcu znamy już komplet, czyli 32 zespoły, które będą rywalizowały w finałach Mistrzostw Świata w Katarze. Ostatnie wolne miejsce to było starcie pomiędzy Kostaryką, a więc drużyną z Ameryki Północnej i Środkowej kontra Nowa Zelandia, najlepsza ekipa strefy Oceanii. Kostaryka wygrała to spotkanie 1-0 po bardzo szybko strzelonym golu.
Bramka padła już w 3 minucie i autorem jest znany wielu kibicom chociażby angielskiej piłki Joel Campbell. Właśnie w 3 minucie to on zapewnił Kostaryce awans na mundial. No i dzięki temu Kostaryka zagra w grupie, gdzie zmierzy się chociażby z Hiszpanią, Niemcami, a także Japonią.
Czyli czeka ich bardzo trudna rywalizacja. Zobaczymy, jak się spiszą, ale to oczywiście za kilka miesięcy. Nam do omówienia pozostały jeszcze losowania eliminacji europejskich pucharów z udziałem polskich drużyn, ale o tym powiemy za kilka minut. W ostatniej audycji mówiliśmy o losowaniach rywali polskich drużyn w pierwszych rundach kwalifikacyjnych zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Konferencji Europy, ale teraz mieliśmy jeszcze losowania drugich rund kwalifikacyjnych właśnie do Ligi Mistrzów i do Ligi Konferencji Europy. I wiemy, że jeżeli chodzi o Lecha Poznań, czyli o mistrza Polski w przypadku wygranej z Karabachem Agdam, Kolejosz w drugiej rundzie zmierzy się z drużyną ze Szwajcarii FC Zürich.
Losowanie nie było łaskawe dla mistrzów Polski. Jak wspominaliśmy wcześniej, Karabach, Lech trafił na Karabach w pierwszej rundzie, czyli najmocniejszego rywala, jakiego mógł wtedy trafić. W drugiej rundzie takim rywalem jest FC Zürich. Jest to także jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy zespół spośród tych, na które mógł trafić Lech Poznań. Los nie oszczędził także chociażby Lechii Gdańsk, która ma zmierzyć się z Rapidem Wiedeń. Pogoń Szczecin trafi na równie ciężkiego rywala, ponieważ będzie nim Brandby IF. Z kolei Raków Częstochowa zacznie już od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i tam zagra z FK Astaną.
Ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o tych rywali, to myślę, że część kibiców pamięta rywalizację Legii ze Staną. Wtedy to drużyna z Kazachstanu okazała się lepsza. Później też Astana grała m.in. w Lidze Mistrzów. Nie jest to więc zespół przypadkowy. Jeżeli chodzi o Brandby, to bodajże Lechia Gdańsk z nimi nie tak dawno rywalizowała. No i też niestety nie udało się przejść, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Rywale bardzo wymagające i co też niezbyt korzystne, dalekie wyloty, bo i Azerbejdżan i Kazachstan na to będą musieli się przygotować piłkarze polskich klubów. Poruszymy jeszcze wątek transferowy, ale może najpierw informacja a propos polskich drużyn. Wiemy już, kto zostanie nowym szkoleniowcem Lecha Poznań. Zaprezentowany został szkoleniowiec holenderski Jon van der Brom.
I tutaj dobre wieści są dla kibiców Lecha takie, że ma on bardzo dobre, bogate CV i bardzo pochlebnie wiele osób się o nim wypowiada, ponieważ Van den Brom zaczynał swoją karierę, powiedzmy poważniejszą, w Eredivisie od ADO Den Haag. Wtedy zespół przejął zespół, który kończył poprzedni sezon na 15 miejscu, zrobił z tym zespołem później 7 miejsce i awansował do europejskich pucharów. Później w takiej samej sytuacji było Vitesse Anhum, które zakończyło sezon na 15 miejscu. Van den Brom wyprowadził ten klub na 7 miejsce i także zagwarantował europejskie puchary, bo tam właśnie rozgrywane jest to na zasadzie baraży, jeśli chodzi o takie dalsze miejsca w lidze. Następnie Vitesse zwolniło trenera, ponieważ uznało, że nie spełnił ich wymagań. No i zatrudnił go Anderlecht. W Anderlechcie Bruksela Van der Brom zdobył superpuchar, zdobył także Mistrzostwo Belgii, awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W kolejnym sezonie takie gwiazdy zespołowe grały nieco przeciwko trenerowi, ponieważ po fazie zasadniczej piłkarze zajmowali trzecie miejsce w lidze, no i przez to trener został zwolniony. W jego miejsce przyszedł znany polskim kibicom Besnik Hasi i właśnie w tym sezonie wygrał także Mistrzostwo Belgii. Później Van der Brom przeniósł się do AZ Alkmaar. Tam zespół był w takim też niewielkim kryzysie, ponieważ zajmował 5. miejsce, ale miał wyższe aspiracje, chociażby walka o czołówkę. No i Van der Brom to zagwarantował w ciągu 5 sezonów. Walczył niemalże non-stop o miejsca 3-4, tylko w sezonie 16-17 zajął 6. miejsce, ale wtedy wynikało to z walki na trzech frontach, ponieważ grał także w Lidze Europy, tam awansował z fazy grupowej i odpadł później z Olympiquem Lyon. No i po tym również zarząd uznawał, że to te wyniki, jakie osiągał, są niewystarczające. Trafił więc do Utrechtu, po Utrechcie do KRC Genk. No i tam zabrakło mu tak naprawdę punkt do mistrzostwa. Po czym przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Tam po 7 meczach został zwolniony, a więc tę przygodę należy uznać za nieudaną. Jednak wciąż wiele osób właśnie pochlebnie się o nim wypowiada, między innymi dlatego, że bardzo często stawiał na juniorów. Chociażby spod jego skrzydeł wyszedł Yuri Tillmans, Dendoker, Mertens czy Chadli. No i bardzo kibice cenią sobie jego styl pracy i styl gry, ponieważ jest to ofensywny futbol, chociaż tutaj zarzuca się mu, że jest przywiązany do ustawienia 4-3-3, no i nie ma elastyczności taktycznej. Jednakowoż wszyscy w Poznaniu uważają, że to jest trener pasujący do stylu tego klubu.
No i na koniec dwa słowa o transferach polskich piłkarzy, bardzo ciekawe. ruchy nastąpiły. Przede wszystkim ta uwaga dotyczy bramkarza Mateusza Lisa, który został nowym zawodnikiem Southampton. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Lis w ubiegłym sezonie bronił w lidze tureckiej, a więc jest to bardzo zaskakujący transfer i zobaczymy, czy polski goalkeeper będzie w stanie zadebiutować w lidze angielskiej w przyszłym sezonie. No i przeprowadzka, o której już mówiło się od pewnego czasu, Jacek Góralski, który w ostatnich latach raczej grał w ligach egzotycznych typu Bułgaria czy też Kazachstan. Teraz podpisał umowę z VfL Bochum, a więc z zespołem niemieckiej Bundesligi. Zobaczymy, czy znany z ostrego stylu gry Góralski pobije rekord kartkowy Tomasza Hajty. No, niestety polski obrońca taki niechlubny rekord swego czasu pobił. Tymi informacjami kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.